Polski romantyzm. Świadomość narodowa Polaków w XIX wieku kształtowała się pod wpływem wielu czynników. Z jednej strony były to żywe w Europie prądy myślowe tego okresu, spośród których największe znaczenie miał romantyzm, z drugiej zaś strony bolesne doświadczenia walki o niepodległość, o czym mówiłem przed tygodniem. Na przecięciu tych dwóch wpływów kształtowała się XIX-wieczna religijność i duchowość Polaków. Przypomnijmy zatem, że za początek romantyzmu w Polsce uważa się rok 1822, kiedy wydano pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza. Epokę tę kończy upadek Powstania Styczniowego w 1864 roku. Jeśli zaś chodzi o główne idee romantyczne w polskiej literaturze i sztuce tego okresu, to są one te same co w Europie, z tą jednak różnicą, że ze względu na sytuację polityczno-społeczną w Polsce na pierwszy plan wysuwała się walka o niepodległość. Romantyzm dawał bazę ideową dla buntu wobec zaborcy, dla konspiracji i powstań. Ponadto kształtował postawę bojownika o wolność ojczyzny oraz skłaniał do angażowania się w sprawy społeczne. Wiodące zatem tematy polskiego romantyzmu to wolność ojczyzny i walka z zaborcą, jak również miłość do wszystkiego, co ojczyste, polskie, nie wyłączając pejzażu i tradycji ludowej. Wyraźnie zaznacza się mesjanizm narodowy, to znaczy patriotyczno-religijne przeświadczenie, że tak jak Chrystus odkupił świat przez cierpienie, tak Polska ma misję odradzania świata, to też doświadcza krzyża zaborów i prześladowania. Taką patriotyczno-narodową świadomość romantyczną Polaków w XIX wieku kształtowali liczni poeci i myśliciele, spośród których koniecznie trzeba wymienić naszych wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego oraz Cypriana Norwida. Są oni tak nazywani, ponieważ ich twórczość miała charakter ponadczasowy, a więc profetyczny. Innym razem poświęcę każdemu z nich nieco więcej uwagi. Dziś natomiast ograniczę się do bardzo ogólnej charakterystyki ich twórczości, co pozwoli nam uchwycić zarówno specyfikę polskiego romantyzmu, jak i płaszczyzny oddziaływania na ducha narodu. Tak więc najwybitniejszym twórcą tego okresu był Adam Mickiewicz, który całe twórcze życie spędził na emigracji w Paryżu. Tam powstały najważniejsze jego dzieła, jeśli chodzi o patriotyzm. Są to przede wszystkim Dziady, część trzecia, oraz Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. W dziełach tych Mickiewicz rozwijał mesjanistyczną tezę o wyjątkowym posłannictwie Polski, która miała być Chrystusem narodów. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem nie tylko wśród Polaków. Dzięki tej broszurze politycznej, jak określa się to dzieło, poeta stał się sławny w całej Europie. Dla lepszego zilustrowania treści tego dzieła przytoczę jego fragment w postaci modlitwy pielgrzyma. Oto słowa tej modlitwy. Panie Boże Wszechmogący, dzieci narodu wojennego wznoszą ku Tobie ręce bezbronne z różnych końców świata. Wołają do Ciebie z głębi kopalni syberyjskich i ze śniegów kamczackich i ze stepów Algeru i z Francji, ziemi cudzej. A w ojczyźnie naszej, w Polsce wiernej Tobie, nie wolno jest wołać do Ciebie. I starcy nasi, kobiety i dzieci modlą się do Ciebie w skrytości, myślą i łzami. Boże Jagiellonów, Boże Sobieskich, Boże Kościuszków, zlituj się nad ojczyzną naszą i nad nami. Pozwól nam modlić się znowu do Ciebie obyczajem przodków, na polu bitwy, z bronią w ręku, przed ołtarzem zrobionym z bębnów i dział, pod baldachimem zrobionym z orłów i chorągwi naszych. A rodzinie naszej pozwól się modlić w kościołach miast naszych i wiosek naszych, a dzieciom na grobach naszych. A wszakże niech się stanie nie nasza wola, ale Twoja. Amen. Któż z nas nie zna dzieła Adama Mickiewicza pod tytułem Pan Tadeusz, przepojonego nostalgią za upadającą szlachecką Polską? Z tego dzieła pochodzi przecież słynna inwokacja Litwo, ojczyzno moja, którego dalsze słowa brzmią: Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Drugim czołowym poetą polskiego romantyzmu jest Juliusz Słowacki, który tworząc w cieniu Mickiewicza nierzadko z nim rywalizował. Dał temu wyraz m.in. w dziele Kordian, które początkowo zostało wydane anonimowo. Poddaje w nim surowej krytyce mesjanistyczną wizję Polski, jaką zgłaszał Mickiewicz. Zarzuca mu przesadne eksponowanie męczeństwa, co zdaniem Słowackiego osłabia wolę walki o wolną Polskę. Nie wymieniam tu rzecz jasna całej bogatej twórczości tego wieszcza. Chcę jedynie wskazać na dzieła o wyraźnym zabarwieniu patriotycznym, typowym dla polskiego romantyzmu. Trzecim z wielkiej trójki romantycznych wieszczów jest Zygmunt Krasiński, który za podstawę swojej filozofii prezentowanej w utworach przyjmował istnienie Bożej opatrzności wcielonej w historię jako jej prawo rozwojowe. Uważał, że w dążeniu ku celom ostatecznym ludzkości przewodzi naród polski, który zasłużył się chlubną przeszłością i cierpieniem. Współcześnie, a szczególnie po odkryciu twórczości Cypriana Norwida, znawcy literatury poddają w wątpliwość status Krasińskiego jako wieszcza narodowego. Niemniej jednak na uwagę zasługuje arcydzieło literatury polskiej pod tytułem Nieboska komedia, w którym autor ujawnia swoje poglądy na otaczającą go rzeczywistość. Główny bohater tego dzieła, hrabia Henryk, jest skrajnym przykładem romantycznego indywidualizmu i konformizmu. Autor pokazuje zarazem grozę rewolucji i to, że nikt, żadne ugrupowanie polityczne, nie ma monopolu na prawdę, zaś panem dziejów zawsze pozostaje Boża opatrzność. W drugim, najbardziej sztandarowym dziele pod tytułem Iridion, Krasiński podejmuje ten sam temat konieczności respektowania planów Bożej opatrzności. Największą indywidualnością emigracyjnej poezji romantycznej był Cyprian Norwid. Autor niedoceniany za życia i chyba wciąż za mało znany. Umarł w samotności i zapomnieniu. Za życia wydano bardzo niewiele z jego dzieł. Odkryty został dopiero na przełomie XIX i XX wieku, w okresie tzw. Młodej Polski, i zanim zaczęto drukować jego poezję, wiele jego dzieł zaginęło. Utarło się zatem przekonanie, że Norwid jako twórca został odrzucony przez współczesnych. Dopiero następne pokolenia zdolne były zrozumieć jego geniusz. Twórczości Cypriana Norwida nie da się zamknąć w jednym zdaniu. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że cechuje ją głęboki intelektualizm, a także własna wizja patriotyzmu wpisująca się w światopogląd chrześcijański. Wśród licznego grona innych twórców i poetów polskich, którzy wiele miejsca poświęcali patriotyzmowi, skutecznie oddziałując na duchową i społeczną wrażliwość Polaków XIX wieku, warto jeszcze wspomnieć poromantycznego poetę Władysława Bełzę, zmarłego w 1913 roku. Jego zasługą dla polskiej kultury i duchowości jest poezja dydaktyczna. Przyświecała mu bowiem idea patriotycznego wychowywania już od najmłodszych lat. Któż zatem nie zna słynnego wiersza jego autorstwa z 1901 roku pod tytułem Wyznanie wiary dziecięcia polskiego, czyli katechizm polskiego dziecka. Brzmi on w ten sposób. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czem zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Jako ciekawostkę warto podać, że w wersji do druku z roku 1912 zamieniono początek wiersza z myślą o dziewczętach. Kto ty jesteś? Polka mała. Jaki znak twój? Lilia biała. Aby uniknąć fałszywego obrazu polskich poetów romantycznych, koniecznie trzeba podkreślić, że nie ograniczali się oni do pisania wierszy czy innych utworów w zaciszu swoich pracowni. Każdy z nich był zaangażowany w jakąś formę ruchu patriotycznego, a nierzadko cierpiał rany lub prześladowanie ze strony zaborców. Wskutek tego ich twórczość ma nie tylko walor estetyczny, ale jest nade wszystko świadectwem umiłowania ojczyzny i nadprzyrodzonych wartości. Pod tym względem polski romantyzm nie znajduje podobnego w sobie w całej europejskiej kulturze XIX wieku.